Studio Polityka.
Dzień dobry, lato w pełni, ale polityczne życie nie zwalnia. Publicyści zastanawiają się nad tym, czy do polskiej polityki wróci Donald Tusk. Rosyjskie służby coraz bardziej inwigilują polskich polityków, a w Gdańsku mamy kolejne problemy z deweloperami i z tym, że głosów mieszkańców nikt nie słucha. O tym będziemy między innymi dzisiaj rozmawiać. Jarosław Popek,
Piotr Kubiak.
Zapraszamy.
Studio Polityka.
Naszymi gośćmi są dzisiaj Andrzej Potocki, tygodnik sieci portal w polityce.pl. Witamy.
Witam serdecznie.
Telefonicznie. Oraz Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Witam, dzień dobry.
Również zdalnie.
Studio Polityka.
Liczba miejsc w kościołach dostępnych dla wiernych ma zostać zwiększona. Zajęta będzie mogła zostać połowa miejsc dostępnych w świątyniach. Dotychczas ze względu na pandemię obowiązywał limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Szczegóły dotyczące nowych zasad mają zostać przedstawione jeszcze może w tym tygodniu, poinformował premier Mateusz Morawiecki.
Podjęliśmy rzeczywiście decyzję, żeby podobnie jak to jest w innych miejscach, te święte dla Polaków miejsca, jakim są kościoły, żeby także mogły być nawiedzane w większych grupach osób. I dlatego ta decyzja, która będzie obowiązywała od najbliższego tygodnia, dotyczy właśnie również kościołów.
Włamano się na skrzynkę mailową oraz konto w mediach społecznościowych Michała Dworczyka oraz jego żony. Szef kancelarii premiera twierdzi, że takie zdarzenia służą do tworzenia i publikowania fake newsów.
Pojawiają się fake newsy i kolejne fake newsy. Żeby daleko nie szukać, jeden z portali polskich opublikował absolutnie kłamliwe informacje na temat tego, że na moim koncie były przechowywane niejawne dokumenty. Oczywiście po jakimś czasie ta informacja zniknęła z tego portalu. Niemniej to jest właśnie taki efekt, jakiego oczekują cyberprzestępcy i osoby zajmujące się dezinformacją.
Europosłowie Zjednoczonej Prawicy krytycznie oceniają projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie powiązania wypłaty środków unijnych z oceną stanu praworządności. Według europoseł PiS Jadwigi Wiśniewskiej to rezolucja polityczna, która ma również ograniczyć możliwość stanowienia własnego prawa przez kraje wspólnoty.
W tej rezolucji w ogóle nie ma odniesienia do ochrony budżetu Unii Europejskiej. My zwracamy uwagę, że mechanizm warunkowości miał dotyczyć, zgodnie z ustaleniami Rady, tylko i wyłącznie ochrony budżetu Unii Europejskiej.
Czy Donald Tusk wystartuje w kolejnych wyborach prezydenckich? Takiego scenariusza nie wyklucza Małgorzata Kidawa-Błońska w rozmowie z Radiem Z. Wicemarszałek Sejmu unikała jednak konkretnej odpowiedzi na pytanie o rolę Tuska w Platformie Obywatelskiej.
Teraz trwają rozmowy w Platformie. Ja jestem bardzo zadowolona, że Donald Tusk wraca do polityki krajowej. Donald Tusk jest Donaldem Tuskiem i nie musi być ani patronem, jest honorowym przewodniczącym Platformy. Na razie naszym zadaniem i chyba głównym celem i Donalda Tuska, i nas wszystkich polityków opozycji jest to, żeby przygotować się do wyborów parlamentarnych.
Władze gminy wiejskiej Pruszcz Gdański chcą zmienić przeznaczenie terenu wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince. W miejscu otuliny ochronnej miałoby się pojawić zabudowa usługowa, produkcyjna i składowa. Mieszkańcy martwią się, że koszmar pylenia hałdy powróci wraz ze zmianami.
Jeżeli się pojawi jakakolwiek zabudowa przemysłowo-usługowa, to w tym momencie zostanie zlikwidowana strefa ochronna i bez strefy ochronnej po prostu uważamy, że nie powinna w ogóle ta hałda się znajdować tutaj, gdzie się znajduje.
Studio Polityka.
O hałdzie porozmawiamy w drugiej części programu, ale zaczniemy od Donalda Tuska, bo tutaj jak Jarosław Popek we wstępie stwierdził, że publicyści zastanawiają się nad tym, czy do polskiej polityki wróci Donald Tusk. Jest pytanie, czy tak naprawdę zastanawiają się politycy, szczególnie Platformy. No, zastanawiać się może i się zastanawiają.
Wielu się zastanawia.
Nawet wielu się zastanawia, bo mam taką publikację Dziennika Bałtyckiego dzisiaj przed sobą, dzisiejszą, Rejsy. Tusk jak Hamlet, który musi się zdecydować. I widzimy tutaj wiele wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej. Dodam, że tylko Platformy Obywatelskiej, no, ale też wiele sceptycyzmu w tych wypowiedziach, bo no, na przykład Sławomir Neumann mówi, że w grę, jeśli chodzi o Donalda Tuska, w grę wchodzi raczej doradztwo. Bo nikt tak jak Donald nie zna Platformy i przy tych trudnościach, które przeżywa dzisiaj PO, jego rada też jest cenna. On może pokazać, jak zlepić te wszystkie frakcje i dać im przez to dodatkową energię, ale zrobić musimy to my. Czyli jak oceni te słowa Andrzej Potocki, Sławomira Neumanna, chyba no jakby sprawa jest jasna. Sławomir Neumann to sobie nie życzy chyba Donalda Tuska w ogóle w Platformie Obywatelskiej tutaj w Polsce na jakichś kluczowych stanowiskach. Andrzej Potocki.
Halo, halo.
Halo, czy słyszymy się? Halo?
Teraz się słyszymy.
Teraz się słyszymy, panie redaktorze. Czy pan redaktor słyszał cytat ze
tak,
Sławomira Neumanna? Bardzo się cieszę. Co z Donaldem Tuskiem? Bo Tuskiem, bo chyba...
Smartfony są bardzo delikatne i stąd są te problemy.
Panie redaktorze, to jeszcze raz. Sławomir Neumann chyba sobie nie życzy, żeby Donald Tusk tutaj przyjechał do Polski i odgrywał kluczową rolę w Platformie Obywatelskiej, a sam chyba Donald Tusk to w ogóle się nie kwapi. To tak sobie zapowiada, bo to już tak 2 lata zapowiada, że przyjedzie, a ten biały konia, jak mówią złośliwi kobyła, to padają po drodze. Jeszcze przed granicą polską, chyba gdzieś tak w okolicach Berlina. Andrzej Potocki.
Tak konno z Brukseli do Warszawy, to za dawnych czasów jechało się
szybciej.
Dobre 3 tygodnie.
Ale szybciej niż Donald Tusk.
Ale na pewno było to szybciej niż Donald Tusk. Wybiera się trochę jak przysłowiowa sójka za morze. Natomiast jeżeli chodzi o Neumanna, to faktycznie z jego wypowiedzi można by było wywnioskować, że nie jest zbyt przychylny, czy powiedzmy sobie entuzjastycznie nastawiony do powrotu swojego byłego pryncypała w Platformie Obywatelskiej. I tu mamy pewien dylemat, bowiem jest grupa ludzi w Platformie, która ogłasza, tak jak na przykład Hida Wabłońska, którzy wszemi wobec, czy powiedzmy sobie Janusz Palikot, który przypada nie jest w Platformie, ale on tam współpracuje, powiedzmy sobie, z tymi środowiskami na zapleczu. Oni bardzo sobie życzą powrotu Donalda Tuska.
Ale doktorze, a to nie jest tak, że bardziej dziennikarze liberalno-lewicowych mediów sobie życzą?
Nie. Że jakaś część polityków też, no czy o dziennikarzach to nie wspominam, bo wiadomo, że tak, ale akurat tutaj jakaś część tych polityków Platformy Obywatelskiej widzi w Tusku ostatnią nadzieję na posklejanie tego, co się w zasadzie już prawie rozleciało. Natomiast z innej strony zauważmy, tutaj PiS-owi grozi trzecia kadencja. Jedną kadencję to można spokojnie przeżyć bez władzy. 2 kadencje, no gorzej, ale 3 to jest po prostu już masakra. Chodzi tam o różne interesy, o kontrolę nad pewnymi sektorami w kraju.
O życie chodzi, o życie, panie redaktorze.
Znaczy, tak jest.
O życie dostatnie.
O życie polityczne? Tak, jasne. Za chwilę Marek Formela.
Żeby platformerzy żyli dostatni, to o to chodzi tutaj. I tu rzeczywiście oni widzą jedyne nadzieje w Donaldzie Tusku, bowiem dlaczego? Dlatego, że ten wariant jeszcze nie był próbowany. To jest ostatni wariant, który oni mają. I teraz nawet jeżeli by Tusk wrócił, oni by przegrali z tym Tuskiem, to już chyba ta platforma się wtedy rzeczywiście musi rozlecieć. Natomiast nie jest do końca powiedziane, w jakiej formie Tusk przyjedzie. W każdym razie to, co powiedział Neumann, i tu już będę kończył, stoi w sprzeczności do tego, co powiedział Aleksander Kwaśniewski, który jasno, jako zresztą polityk, który ma duże doświadczenie, i on wie doskonale, czego po Tusku się spodziewać w Polsce należy. Nie mówię, co będzie, tylko co należy, czego należy się spodziewać. I według Kwaśniewskiego to musi być pełne oddanie sprawie, bo inaczej to nie ma żadnego sensu. W związku z tym jakiś głos doradczy, taki na pół gwizdka, że on 2 dni w Brukseli, 2 dni w Sopocie, to trochę jak Trzaskowski.
Ale co może...
łapie i z tego nic nie wychodzi.
Ale co może, panie redaktorze, teraz się zwracam do redaktora Formeli, co może doradzić Donald Tusk? Pamiętamy taką wypowiedź Grzegorza Schetyny, który był zapytany, co zrobiła dobrego Platforma w czasie swoich rządów, to zapadło wtedy milczenie. No, ale ten reporter pytał o dokonania Platformy i za czasów rządów PO-PSL, kiedy szefem rządu był Donald Tusk. No to co może zrobić Donald Tusk dla Platformy, skoro trudności są z taką analizą i z wnioskami dla nawet Grzegorza Schetyny, który był bliskim współpracownikiem. Ja, on nie wie, co zrobiła partia pod kierownictwem Donalda Tuska, no to co może zrobić Donald Tusk dla Platformy? Czy on w ogóle jest jej potrzebny, czy on w ogóle chce tutaj przybyć do tego kraju, jak to mówią ludzie sympatyzujący z opozycją?
W tym kraju lub do tego kraju.
No właśnie, Marek Formela.
No to my tutaj w tym, a my w tym mieście.
A my w tym mieście. Co możemy w tym mieście powiedzieć o Donaldzie Tusku, którego tutaj zna wielu dziennikarzy, którzy rzucali się na szyję Donaldowi Tuskowi w 2007 roku. Ja doskonale pamiętam takie obrazki. I dlatego wspomniałem też o dziennikarzach,
dlatego,
którzy...
Dlatego pan Dziennik Bałtycki przytoczył, bo tam się rzucali na szyję.
No widziałem z innych redakcji. Marek Formela.
Też się rzucali? Też się
rzucali. Powiem, tak było kilka redakcji, które rzucały się na szyję. To.
Po pierwsze, w mojej opinii Donald Tusk nigdy nie wyszedł z gabinetu politycznego. On co najwyżej na chwilę opuścił ten gabinet, ponieważ mentalnie jest on związany bardzo głęboko z działalnością publiczną i polityczną. Natomiast jest człowiekiem bardzo zimnokrwistym, starannie wykalkulowanym, a przy tym nienachalnie pracowitym, więc z opinii, o których już żeśmy chyba w tym tygodniu w Radiu Gdańsk rozmawiali, jego wielu kolegów, przyjaciół i znajomych, z którymi razem graliśmy w piłkę nożną, wynika jasno, że Donald Tusk, jeśli nie będzie miał gwarancji na poziomie 150% osiągnięcia sukcesu politycznego lub jakiegokolwiek innego, nie podejmie żadnych realnych działań, które by miały wpływ na życie Platformy Obywatelskiej i przyszłe losy. Donald Tusk bowiem doskonale wie, że to pamięta to, co niedawno powiedział, a powiedział, że jest kandydatem obciążającym Platformę, kandydatem, za którym ciągną się różnego rodzaju kłopoty, różnego rodzaju
między innymi podwyżka, podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet do 67 roku życia.
No tak, już ten katalog można sobie bardzo szybko odtworzyć. Ja myślę, że taką laurkę arebur rządów Donalda Tuska przedstawił w swoim słynnym filmie reklamowym o biwaku Polska Rafał Trzaskowski, który wypunktował wszystkie niedostatki, te wszystkie niedostatki, o których mówi Rafał Trzaskowski, czyli emigracja zarobkowa, brak mieszkań, niedomagania służby zdrowia, to jest najlepsza laurka, jaką rządom, 7-letnim rządom, 8-letnim rządom Donalda Tuska i jego asystentki politycznej pani Ewy Kopacz wystawił kandydat na następcę Rafał Trzaskowski. Wszystko to obciąża bardzo mocno wizerunek Donalda Tuska. On jest zbyt inteligentnym politykiem, żeby ryzykować dobrostan dla ratowania formacji, która sama ze sobą nie może nawiązać kontaktu. Nadto przywrócę też naszym słuchaczom informację z wtorku, którą pan redaktor Kubiak był łaskaw ogłosić publicznie, że Donald Tusk jednak w Brukseli zarobił 6,5 miliona złotych i byt kształtuje także liberalną świadomość i dobrostan rodziny Tusków nie jest zagrożony. Co najwyżej, gdyby pojawiła się szansa zdyskontowania kariery politycznej urzędem prezydenckim, to taki przebłysk świadomości może się w głowie Donalda Tuska pojawić.
A marszałek Senatu nie pasuje?
No właśnie, marszałek Senatu. Może no nie, to, bo takie koncepcje są.
Ale to trzecia osoba w państwie, panowie.
Trzecia to nie pierwsza, oczywiście.
No to nie pierwsza, czy wy chcecie faulować od tyłu brutalnie Donalda Tuska?
Absolutnie
ja nie.
Zgadzam.
Ale szczególnie, że człapie na boisku, jak pan redaktor raczył stwierdzić właśnie kilka dni temu. Człapiący po boisku.
Donald Tusk czy Tomasz Grodzki?
Donald Tusk człapiący.
Donald Tusk.
Czy właśnie, to kończąc, czy kończąc.
Szuka dobrego śniegu, a Donald Tusk...
Czy doczłapie Donald Tusk do Polski, panie redaktorze? Tym krokiem boiskowym doczłapie, czy dojedzie na koniu białym?
Nie, ja jestem, podzielam pogląd Andrzeja, że ta podróż w tej furmance czy karecie trwająca 3 tygodnie, ona kiedyś, to dzisiaj trwa już też kilka lat i nie sądzę, żeby ona dobiegła końca za naszego życia.
To ja zapytam
Donald
jeszcze
raz. Nie jest zainteresowany podejmowaniem nieefektywnych działań politycznych, a na razie nie ma przestrzeni politycznej dla polityka, który chciałby wejść z niewidzialną ręką rynku, wywłaszczaniem ludzi z ich uprawnień, gonieniem ich do pracy wbrew ich pomysłom, prywatyzacją służby zdrowia, prywatyzacją usług edukacyjnych. No z tym pomysłem na Polskę Donald Tusk już się tutaj nie może pojawić, a Platforma nie jest w stanie z siebie wygenerować, będąc zakładnikiem własnych urojeń sprzed 30 lat, niczego nowego. I dlatego jest partią, która znajduje się w tak głębokiej defensywie.
No, czy jak w głębokiej defensywie jest Platforma i czy ten Donald Tusk doczłapie do Polski według Andrzeja Potockiego, czy nie? Jednak.
Platforma jest w defensywie. Zostały jej takie dosyć silne przyczółki, jak na przykład pieniądze z budżetu państwa za to, że jest drugą partią polityczną, plus jeszcze struktury terenowe, władza w samorządach.
Samorząd.
Co przede wszystkim możesz na samorząd, właśnie. W związku z tym to nie jest tak do końca, że ta Platforma się rozsypie z dnia na dzień. Nie, tam jeszcze mają trochę atutów w ręku, ale no oni liczą właśnie na cud, bo to jest, nie wiem, czy panowie zauważyli,
to jest myślenie magiczne.
Ale zauważcie, dobrze, panowie, że
ostatnie zdanie, Andrzej Potocki, przed przerwą reklamową.
Przede wszystkim Platforma Obywatelska od dawna już, odkąd straciła władzę, myśli życzeniowo. To znaczy cały czas liczą na jakiegoś game changera, na jakąś sytuację, na jakiegoś człowieka, który jednym posunięciem zmieni obraz sceny politycznej w Polsce.
O tym bardzo ciekawy wątek poruszył pan redaktor. Bardzo ciekawy wątek poruszył pan redaktor i dokończymy go ten wątek dokończymy po przerwie reklamowej.
Studio Polityka.
Witamy po przerwie. Piotr Kubiak, Jarosław Popek, Andrzej Potocki i Marek Formela. Jesteśmy wszyscy?
Tak jest.
Halo? O, miło słyszeć panów. Wracamy jeszcze do tematu Donalda Tuska i cudów, na które czeka Platforma Obywatelska, ale i tutaj pan Andrzej Potocki, pan redaktor Potocki stwierdził, że Platforma czeka na cud, ale jednak mocno pracuje, żeby taki cud się wydarzył, no albo żeby to, no tak de facto to nie był cud, tylko wyrachowana gra polityczna, bo niebawem mamy głosowanie nad rzecznikiem, nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich, no i mamy dwójkę kandydatów i chyba z wyliczeń Platformy, a nawet z kilku faktów, które mamy, wynika, że może tutaj nastąpić rozłam Zjednoczonej Prawicy. Andrzej Potocki już komentował, kiedyś słyszałem w bardzo ciekawy sposób, to czy Jarosław Gowin chce wyjść i czy wyjdzie ze Zjednoczonej Prawicy i czy tutaj może dojść do cudu prowadzącego do tego, że będą wcześniejsze wybory parlamentarne w Polsce. Jeszcze Andrzej Potocki kończy myśl.
No w jakimś sensie jest taka, trzeba brać pod uwagę poważnie taką ewentualność, że nowe wybory się odbędą, te przyspieszone prawdopodobnie, jeżeli miałyby się odbyć, to koniec tego roku albo wiosna przyszłego roku, raczej wiosna przyszłego roku, bowiem zorganizowanie tego wszystkiego jest dosyć czasochłonne i wcale niełatwe. Mam na myśli procedury, które wiążą się z tym, żeby uruchomić nowe wybory. A wszystko zależy prawdopodobnie od tego, czy Zjednoczonej Prawicy uda się zorganizować większość, utrzymać inaczej powiedzmy, większość sejmową, chociażby jednego, dwóch głosów, ale zawsze, bądź też czy przy tej mniejszości sejmowej, której ewentualnie by Zjednoczona Prawica miała, da się rządzić. Ten drugi wariant raczej chyba nie jest brany pod uwagę, w związku z tym, jeżeli Zjednoczonej Prawicy nie uda się poskładać większej liczby posłów, aniżeli 50% głosów, to w tej sytuacji rzeczywiście po wyjściu Gowina, o ile oczywiście Gowin wyjdzie, trzeba liczyć się z przyspieszonymi wyborami, na co zresztą Jarosław Kaczyński i partia jest gotowa, w tym sensie, że mają ten program Polski Ład, który przysparza im coraz więcej punktów w sondażach, mają koncepcję, natomiast Platforma i cała opozycja jest rozczłonkowana, rozbita i wątpię, nawet gdyby Donald Tusk tam się pojawił, żeby do wiosny przyszłego roku pozbierali się do kupy, to jest raczej niemożliwe. W związku z tym ewentualność istnieje, owszem, tych przyspieszonych wyborów.
I jeszcze słowo na ten temat Marka Formeli. Czy może dojść do takiego cudu? Czy Donald Tusk pomoże, a może Jarosław Gowin pomoże Donaldowi Tuskowi, bo to takie są opinie niektórych publicystów oczywiście.
Taką decyzję musiałby podjąć parlament i tak naprawdę koalicja Zjednoczona Prawica, która ma większość, musiałaby podjąć taką decyzję w wymiarze politycznym. Jest zagadką postępowanie Gowina. No może to być postać, czy staje się powoli postacią karykaturalną, bo jeżeli wychodził, aż w końcu wyszedł z ugrupowania Donalda Tuska, które współtworzył, wszedł do ugrupowania, do koalicji Zjednoczonej Prawicy, teraz wychodzi ze Zjednoczonej Prawicy i wróci znowu do ugrupowania, które zakładał Donald Tusk, a może trafi do Hołowni, a może trafi do Czarzastego. Czarzasty tworzy wielki konglomerat lewicowy, wchłonął 25 działaczy Wiosny, więc może tam się Gowin znajdzie, czy w każdej sprawie, w każdej decyzji personalnej, czy to rzecznik praw obywatelskich, czy komendant straży w jakimś zakładzie pracy Gowin będzie hamletyzował. Nie wiem, no jest to polityk na swój sposób nieobliczalny i przez to niezwykle kłopotliwy, ale też realnie poza tymi 11 czy 12 posłami pozbawiony realnej siły w Polsce. No więc to jest taka trochę bardzo dziwna historia, że no, ogon merda, tak? No, kwestia cierpliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zgadzam się z Andrzejem, że ten projekt ładu na polskiego na najbliższe lata, ten wielki projekt polityczny złożony w pewnej kontrze, myślę, jako odpowiedź na wieloletnią realizację programu Balcerowicza, stawia wszystkich pozostałych uczestników życia politycznego przed bardzo trudnym wyzwaniem, a wielu będzie miało, tak jak Lewica, wręcz obowiązek dużą część tych fragmentów programu popierać, jeśli nie chcą się sprzeniewierzyć swoim celom politycznym. Także no, ciekawy czas. Nie sądzę, żeby jesienią były wybory. Realnie najbardziej zainteresowany może być Hołownia, który będzie chciał dyskontować sondaże, w których dość naiwnie jest tak waloryzowany ponad miarę i głębokość oddziaływania. Natomiast jest efektowny, a przez to stał się efektywny.
O nieobliczalnych politykach no chyba możemy już mówić patrząc na Parlament Europejski, a również na Komisję Europejską, bo dzieją się tam tak dziwne rzeczy, że zwykły odbiorca, zwykły obywatel państw Unii Europejskiej, to już chyba nie każdego z państw Unii Europejskiej, to już chyba nie za bardzo wie, co się dzieje w tej Unii Europejskiej. I chciałem słowo jeszcze z panami zamienić na temat rezolucji właśnie w sprawie mechanizmu warunkowości, która została w czwartek przyjęta głosami między innymi Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o rezolucję właśnie w sprawie mechanizmu warunkowości, gdzie tutaj chodzi o wstrzymanie wypłat pieniędzy dla Polski z unijnego budżetu, jeśli by naruszona została tak zwana praworządność, której nie ma w żadnych dokumentach, nie ma definicji praworządności w żadnych dokumentach Unii Europejskiej. Panowie, jak wy oceniacie taką decyzję polskich europarlamentarzystów, którzy są zablokowaniem pieniędzy dla Polski, bo tutaj się mówi już o targowicy, jawnej zdradzie narodowej. Czy podzielacie takie dosyć ostre oceny różnych polityków, komentatorów? Andrzej Potocki, krótko.
No zdecydowanie jest to przykra sytuacja, kiedy Platforma Obywatelska i w ogóle generalnie
PSL,
większa część polskiej, tak właśnie mówię, większa część polskiej opozycji, łącznie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, bo Liberacki głosował za tą rezolucją, występuje przeciwko interesom własnego kraju i to się nie da ukryć, bowiem cała ta sprawa z praworządnością jest po pierwsze dęta, ponieważ trudno jest, jak się pogrzebie w tym temacie, doszukać się aż takich naruszeń praworządności, które by rzekomo popełnił PiS, żeby aż do tego zaprzęgać TSUE, Parlament Europejski i popędzać ich jeszcze, dźgać ostrogą do tego, żeby tutaj nam wprowadzali swoje porządki. A po drugie, rezolucja ta nijak się ma do artykułu 7, a nawet do artykułu 2, no, gdzie jest określone są te wartości europejskie, bo artykuł 7 mówi, oni się cały czas na artykuł 7 powołują traktatu Unii Europejskiej, traktatu europejskiego, w którym tam jest napisane, że jeżeli państwo łamie praworządność, czyli zasady określone w artykule 2, artykuł 2 z kolei opisuje te zasady, czyli że to musi być państwo prawa, państwo demokratyczne, przestrzegające praw człowieka, etc., etc. To wszystko jest naprawdę bardzo ogólne i takie podciąganie tego, co się dzieje w Polsce pod artykuł 7, 2, nie mówiąc już o tym, że istnieje coś takiego jak protokół brukselski, który zarówno Brytyjczykom, jak i Polakom Polską blokował pewne działania Unii w kierunku na przykład majstrowania Brukseli przy wewnętrznych mechanizmach praworządności.
Ale Bruksela, panie redaktorze, ja wchodzę w słowo, bo Bruksela dalej chce ingerować w polskie prawodawstwo.
Tak.
I ja teraz chciałem jeszcze taka informacja, to jest informacja też z wczoraj, że premier Mateusz Morawiecki oświadcza, że nie zamierza wycofywać swojego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Polskiego, w którym chodzi o pytanie o zgodność z polską konstytucją zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej. I taki list wysłał sprawie unijny komisarz do spraw sprawiedliwości, który pisze, że generalnie oni sobie nie życzą tego, żeby... Wychodzi na to, że oni chcą, żeby pokazują i wskazują, że ich prawo jest najważniejsze, że polska konstytucja chyba w ogóle się już nie liczy. Czy to są racjonalne zachowania?
Oprócz rezolucji Parlamentu Europejskiego, która w samym swoim założeniu nie spełnia prawnych wymogów, mamy jeszcze wyczyny komisarza Reindersa, który właśnie raczy tutaj wskazywać naszemu polskiemu premierowi, co ma robić. No to jest w ogóle jakaś paranoja, żeby pan Reinders szefowi 38-milionowego kraju dyktował, co ma robić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Mało tego, on sam sobie w tym wszystkim zaprzeczył, co jest już w ogóle paranoją. Mianowicie, skoro on żąda zablokowania cofnięcia wniosku przez premiera Mazowieckiego, który złożył do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że per saldo pan Reinders uznaje ten Trybunał, no bo skoro jest tak ważny, że ten premier musi wycofać, w związku z tym, gdzie jest to łamanie praworządności, skoro z jednej strony pan Reinders Trybunał uznaje, a z drugiej strony Unia Europejska występuje batem, popędzając Komisję Europejską do tego, żeby ta z kolei wydała wspomnienie.
Tak, czyli jest tak jak...
Jakieś pomieszanie z poplątaniem.
No właśnie, mamy pomieszanie z poplątaniem i obywatele Unii Europejskiej i Polacy chyba sami będą wyciągali wnioski i te wnioski chyba nie będą zbyt dobre, bo już z takiego sondażu przeprowadzonego przez European Council on Foreign Relations wynika, że 55% Niemców i 62% Francuzów uważa, że Unia nie działa. I to pytanie krótkie do Marka Formeli. Czy Unia Europejska powinna powrócić do tej pierwotnej formuły, gdzie mieliśmy tylko między sobą relacje, gdzie państwa miały między sobą relacje gospodarcze, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, i zostawić sprawy ideologiczne i zostawić sprawę budowania jednolitego państwa, bo jak widać, no chyba to powoduje wszystko chaos i niebawem może dojść po prostu do rozpadu Unii Europejskiej, o czym świadczy wyjście Wielkiej Brytanii, dodam, że za kadencji Donalda Tuska, który nic nie robił, żeby powstrzymać wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Marek Formel, półtorej minuty, przepraszam.
No nie, no palił cygara, pan redaktor przesadza.
Palił cygara, pił wino i Brytyjczycy wyszli z Unii.
Pił wino, odpoczywał, myślał.
Sam pisze o tym coś.
No właśnie, wszystko jest w książce, a jeszcze jak się przeczyta książkę jego żony, co robiła, kiedy Donalda Tuska nie lubiła, no to obraz nędzy i rozpaczy. Pan powiedziałeś o tej wspólnocie, o tych początkach. No rzeczywiście wspólnota węgla i stali, no to była próba znalezienia kompromisu gospodarczego między Francją i Niemcami, który wykluczałby możliwość, czy też szybkie zaognienie sytuacji gospodarczej, które prowadziłoby do wybuchu konfliktu. I tak naprawdę Unia jest ufundowana na tamtym koncepcie kompromisu, koncepcie harmonizowania rozbieżnych interesów, ale od tamtego momentu do dzisiaj to przeszliśmy gigantyczną drogę i właściwie można nawet zaryzykować taką tezę, że Komisja Europejska, czy Unia Europejska, czy te instytucje, którymi dawny projekt obrósł, one się wyobcowały z natury życia publicznego, że to jest twór, który żyje własnym, odrębnym życiem. W pewnej mierze mam wrażenie, że Komisja Europejska, Parlament Europejski bardziej może służy takiej, jest substytutem polityki krajowej. Te wszelkie porażki i niepowodzenia, i niedogodności, które wynikają z przegranych wyborów parlamentarnych we własnym kraju, są dyskontowane czy też odwracane w ramach przepychanek w Parlamencie Europejskim i ci przegrani w swoich krajach próbują odzyskać pewien wigor polityczny, wykorzystując instytucje Parlamentu Europejskiego.
I kończąc, panie redaktorze, przywódcy innych państw, takich jak Holandia, podczas negocjacji budżetu europejskiego mówili, że oni reprezentują interesy własnych państw, a nie Unii Europejskiej. I przechodzimy do kolejnego programu.
Teraz właśnie zobaczymy, drodzy państwo, co piszczy w prasie.
Studio Polityka, stronniczy przegląd prasy.
I dzisiaj przygotował go redaktor Andrzej Potocki, który się za chwilę z nami podzieli swoimi spostrzeżeniami. Proszę, panie redaktorze.
Dziś jest tylko jeden artykuł, ale za to bardzo mocny. Myśmy dzisiaj wspominali o tej sprawie. Ja tutaj przeczytam dwa pierwsze zdania wstępniaka. Nawet mu powieka nie drgnęła, wsunął kopertę do szuflady i tyle ze mną gadał. I tak zeznaje ogromna ilość świadków w śledztwie dotyczącym korupcji. Pytanie kogo? No właśnie trzeciej osoby w państwie, profesora Tomasza Grodzkiego. Te zeznania są szokujące i w artykule Życzliwość w cenie, który jest okładkowym artykułem tygodnika sieci, są tutaj ciekawsze fragmenty, czy takie bardziej interesujące, bardziej uderzające w Grodzkiego. Czterech świadków głównych, którzy zeznają przeciwko niemu, opisując dokładnie sytuację, kiedy wręczali mu pieniądze. To taka smutna lektura, jak pisze Marek Pyza i Marcin Wichło, z której wyłania się obraz bezdusznego lekarza bez skrupułów, biorącego po kilka tysięcy złotych od ludzi drżących o swoje życie. No niestety, Tak to wyglądało w gabinecie według świadków i na tej podstawie tych zeznań powstają takie właśnie zdania charakteryzujące marszałka Tomasza Grodzkiego. Tych zeznań w sumie było razem 200, ale się większość z nich przedawniła. W związku z tym prokuratura wybrała cztery najmocniejsze i one właśnie są opisane. Podobnie zresztą jak ten wniosek prokuratury. Także jeżeli ktoś chce dokładnie poznać sprawę Tomasza Grodzkiego i o co chodzi w tej całej historii, zapraszam do artykułu w sieci Życzliwość w cenie Marka Pyzy i Marcina Wichło.
No właśnie, rozmawialiśmy o Tomaszu Grodzkim. Tygodnik sieci opublikował bardzo duży, wyczerpujący materiał, który pokazuje kulisy tego, jak działał Tomasz Grodzki jako dyrektor szpitala i lekarz. Natomiast zwróćmy uwagę teraz na to, czy Tomasz Grodzki, zastąpiony przez Donalda Tuska, będzie miał nadal jakieś stanowisko w państwie, czy jednak pozostanie poza polityką, Marek Formela?
W mojej opinii zbliża się moment, w którym Tomasz Grodzki będzie poza polityką. No chyba, że Donald Tusk wróci z szefem gabinetu Sławomirem Nowakiem, z asystentem Gawłowskim i w roli eksperta wystąpi Tomasz Grodzki, ale to sądzę jest...
Na razie trwa zbiórka pieniędzy, zdaje się, na zabezpieczenie.
To jest pomysł na polityczną kapitulację. A Tomasz Grodzki znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, ale świetny tekst Wikły i Pyzy w tygodniku sieci pokazuje rzeczywiście gigantyczny mechanizm wykorzystywania relacji lekarz-pacjent w momencie, kiedy pacjent jest na granicy życia i śmierci. I to moim zdaniem to nie mówimy o poradach medycznych czy wsparciu medycznym w przypadkach chorób lekkich czy zadrapań, tak? Mówimy o bardzo poważnych momentach w życiu każdego człowieka i to, czego mi brakuje, to no muszę to powiedzieć wprost, ale kompletny brak stanowiska w tej sprawie samorządu lekarskiego szczecińskiego, czy też no szczecińskiego przede wszystkim. No to nie jest tak, że tego typu praktyki, tego typu zeznania, tego typu liczne, bo jeżeli tych zeznań jest około 200, to już nawet nie chodzi o prawnokarny wymiar sprawy. Mówimy o jakimś niespotykanym, niepospolitym blamażu etycznym, jeżeli całe środowisko w tej sprawie solidarnie milczy i udaje, że się nic nie stało. No otóż coś się jednak stało.
Może się zastanawia.
Albo czekają na wyniki śledztwa.
No czekają na urynkowienie służby zdrowia, ale zdaje się, że najpierw musiałby Donald Tusk takie wybory wygrać, żeby można było komercjalizację służby zdrowia przyspieszyć i doprowadzić do fortunnego dla medyków, a niefortunnego dla pacjentów końca.
I tyle na temat Tomasza Grodzkiego. A Andrzej Potocki jeszcze chwilka.
nie, to tak a propos Donalda Tuska, tak sobie skojarzyłem, bo jeżeli Donald Tusk chce wracać tutaj do Polski na tym słynnym białym koniu, to teraz jest dobry moment, bo w Sopocie niedługo będą zawody CSIO, także przy okazji może będzie mógł pokonać
to
trochę
parkouru. To pod domem Donalda.
I to pod samym domem ma ten parkour, ale ten parkour choć jest bardzo trudny, bo parę lat w Siodle spędziłem, to niemniej jednak polska polityka chyba jest jeszcze trudniejsza niż zmagania konno podczas CSIO zawodów, które są co roku, odbywają się w Sopocie właśnie chyba w czerwcu.
I tyle na temat hipiki, a teraz przechodzimy do ostatniego punktu naszego programu.
Studio Polityka. Wpadka tygodnia.
Na pewno i państwo, nasi słuchacze i panowie zauważyliście, że posłowie Platformy Obywatelskiej Tadeusz Aziewicz i Janusz Lewandowski już powinni rozbić sobie namiot pod budynkiem Lotosu, bo co 3 miesiące mniej więcej średnio organizują tam konferencje, na których powtarzają dokładnie to samo, czyli to, że fuzja Lotosu z Orlenem wpłynie negatywnie na Gdańsk, na gdańskie podatki, na gdańskie, na sponsoring w Gdańsku i tym podobne rzeczy. A na ostatniej konferencji prasowej Tadeusz Aziewicz powiedział następujące słowa.
Wiecie państwo, mamy dosyć traumatyczne doświadczenie dialogu, który pan Obajtek prowadził z nami, czy my z nami w trakcie naszej konferencji, która odbyła się na terenie Lotosu. Mamy świadomość jakości argumentacji, która była wtedy użyta.
No właśnie, Tadeusz Aziewicz ma traumatyczne przeżycia z konferencji prasowej, na której występował on, ale później pojawił się Daniel Obajtek i zbił wszystkie argumenty posłów Platformy Obywatelskiej. Dlaczego, to jest pytanie do Marka Formeli, dlaczego Tadeusz Aziewicz i Janusz Lewandowski tak bardzo upierają się przy tym, żeby co jakiś czas tymi samymi argumentami, które już zostały zbite wielokrotnie, atakować fuzję Lotosu z Orlenem? Marek Formela.
No to jest kwestia także pewnego kanonu politycznego, w którym obaj politycy się odnajdują i który był przez lata polską doktryną gospodarczą, czyli prywatyzacja, wyprzedaż, wywłaszczanie państwa z jakiegokolwiek wpływu na gospodarkę. No to były zachowania harcerzy w trampkach, a nie polityków gospodarczych, którzy powinni się kierować polską gospodarczą racją stanu. No i tak jak oglądam te konferencje po raz kolejny i rzeczywiście pamiętam, jak prezes Obajtek, no nie chcę użyć języka sportowego, ale po prostu zagonił kolegów.
Znokautował, no nie bójmy się tego słowa.
No tak, znokautował. No to chciałbym, żeby i pan Aziewicz, i pan Lewandowski przeczytali rozmowę z 2008 roku na łamach parkietu. Wtedy pan prezes Olechnowicz, który należy do bohaterów przemian gospodarczych tego środowiska, wprost powiedział, że firmy takie jak Orlen i Lotos, powiedział dokładnie tak, jeśli nie znajdziemy pomysłu na funkcjonowanie Orlenu i grupy Lotos w ramach jednego koncernu, to w ciągu najbliższych 10 lat ktoś nas rozpracuje. No na razie próbują polską gospodarkę rozpracować Lewandowski z Aziewiczem, liberałowie z krwi i kości, którzy w życiu
nie prowadzili
żadnego prywatnego interesu, głównie żyli z eksploatacji przestrzeni publicznej, politycznej, z rozmaitych rad nadzorczych lub porad konsultingowo-gospodarczych, więc umówmy się, to są politycy należący do świata, który odszedł. Są passé,
a Andrzej Potocki wspomniał o Januszu Lewandowskim. No to może jeszcze Andrzej Potocki na koniec minutka na temat fuzji i aktywności polityków Platformy w tej tematyce.
No, fuzja jest potrzebna, po pierwsze dlatego, o czym mówił redaktor Formela, a po drugie to jest stary chwyt, kiedy te przedsiębiorstwa łączą się w większe grupy, potem tworzą koncerny, te koncerny znowu się łączą. To była praktyka na przykład koreańskiego przemysłu. I to nic nie jest nowego i to jest normalna rzecz w gospodarce.
Andrzej, umówmy się, że Donald Tusk był zdania, że w sprzedaż tych przedsiębiorstw Rosjanom jest częścią normalnej gospodarki wolnorynkowej, prezes Obajtek i minister Sasin uważają, że tworzenie wielkich polskich organizmów gospodarczych, akceptowane i wychwalane przez agencję ratingową Fitch, jest miarą naszego mierzenia się z wyzwaniami przyszłości. I to jest
panowie, puenta naszego programu.
Część przemysłu sprywatyzował i do tej pory nosi miano wampira polskiej prywatyzacji. Zrobił to w takiej formie.
To panowie już sobie podyskutujecie poza anteną, bo przecież macie do siebie telefony. Andrzej Potocki, tygodnik sieci i portal...
Ale pan redaktor... Dziękuję.
I portal w polityce.pl.
Pan redaktor powiedział.
Dziękuję. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak i o tym porozmawiamy za tydzień. Za tydzień dokończymy tą...
Zdecydowanie. A być może już nawet w czwórkę ze studia.